Agnieszka Marszał, dzień dobry, kłaniam się Państwu ze studia we Włocławku. Czy Państwo pamiętają, jak się skakało na skakance, albo potraficie rzucić piłkę, odbić ją od ściany i złapać? Na pewno. A okazuje się, że dzisiaj dzieci i młodzież niekoniecznie sobie z tym radzą. Jak wynika z raportu Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie za ubiegły rok, 89% uczniów nie potrafi poprawnie skakać na skakance, a 86% dzieci z klas 1-3 nie potrafi rzucić i chwycić piłki odbitej od ściany. Raport wskazuje także na problemy z wydolnością krążeniowo-oddechową i niewystarczającą codzienną aktywnością. Co mogą zrobić w tej sytuacji rodzice i szkoła? Czy WF może coś zmienić? Jak w ogóle jest z naszą sprawnością? Nie tylko tych najmłodszych, ale także tych trochę starszych. I po co w ogóle nam ruch? O tym dzisiaj. A naszym gościem jest ktoś, kto na ruchu zna się bardzo dobrze i od strony praktycznej i teoretycznej w bydgoskim studiu. Rafał Kęsik, fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego, doradca metodyczny w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i między innymi organizator zawodów kolarskich Chrośna Cycling Challenge, które już najbliższą sobotę i o tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. Dzień dobry.
Dzień dobry wszystkim.
Jest aż tak źle, jak wynika z tego raportu? No bo te procenty nie napawają optymizmem.
Niestety jest tak, jak pani mówiła. Ogólnopolski test sprawności fizycznej, który wszystkie szkoły miały przeprowadzić w zeszłym roku. Niestety, ale pokazał, jak niska jest sprawność fizyczna naszych dzieci, porównując badania z 2025 do 2009 roku. Pokazują, jak niska sprawność dzieci, a braliśmy tylko pod uwagę trzy testy, skok z miejsca, bieg wahadłowy 5x10 oraz BIP test, więc to są takie czynności, które mogą pokazać, jak dzieci są mało sprawne.
A jak wypadł nasz region i szkoły z naszego regionu na tle kraju w tym teście?
Ja akurat pracuję w największej placówce w województwie, więc tych dzieciaków mieliśmy trochę do przetestowania, że tak powiem.
I jak to wypadło u was?
Różnie. Są uczniowie, którzy uczęszczają na wychowanie fizyczne, które po zajęciach lekcyjnych też aktywnie spędzają czas i te osoby, wiadomo, że te testy im dosyć fajnie wypadły, ale niestety większa część osób, oprócz tego, że migały się od zajęć, przynosiły zwolnienia, które wypisywały rodzice, no to te testy niestety, ale były bardzo słabe.
Kiedy pan jako fizjoterapeuta i nauczyciel wychowania fizycznego patrzy dzisiaj na dzieci i młodzież, to co najbardziej rzuca się w oczy? Brak wydolności, słaba siła, problemy z koordynacją, nadmierna masa ciała? Co jest największym problemem?
Brak wydolności, bo tego akurat nie widać na oko, ale widać bardzo wady postawy. Nie wiem, okrągłe plecy, może płaskostopie nie widać, ale od razu widać koślawość kolan, wystające łopatki, głowa do przodu, zapadnięta klatka piersiowa. To są takie objawy, które widać gołym okiem.
I co, zrzucimy jak zawsze winę na telefony, czy coś jeszcze byśmy dołożyli do tego, dlaczego tak się dzieje z naszymi dziećmi? Dlaczego ich sprawność maleje i dlaczego właśnie na przykład jest tak dużo tych wad postawy?
Dlaczego jest tak dużo? To jest bardzo dobre pytanie i wszyscy zadają sobie to pytanie tak, żeby wyjść z tego, żeby te dzieciaki jakby na przyszłość nie chorowały, tak? WF jest 4 razy w tygodniu w każdej klasie. Większość dzieci chodzi na zajęcia dodatkowe.
Może to nie jest przecież mało, prawda?
To nie jest mało. Tak szczerze, wystarczyłoby godzina dziennie, żeby utrzymać prawidłową sprawność fizyczną. No,
to może ten WF w szkole powinien inaczej wyglądać?
Może powinien wyglądać inaczej, ale najważniejszy jest ruch. Najważniejsze, żeby dzieci cieszyły się tym ruchem. Z mojej perspektywy ciężkie plecaki oraz wielogodzinne siedzenie w ławce, a to potem jakby dzieciaki wracają, większość dzieci wraca, co testy nam pokazuje, i siedzi też w domu przy komputerze, przy telefonie. Nagle się okazuje, że 10 godzin dziennie, pomimo tego, że mają ten jeden WF w tygodniu, to nie jest godzina 60 minut, tylko mniej więcej 35 minut, łącznie z przebraniem. Więc to jest przede wszystkim za mało. Za dużo siedzenia, za mało ruchu.
Jak ja pamiętam swój WF ze szkoły, no trochę lat minęło, to najczęściej to była zbiórka, odliczenie, podział na drużyny, rzucenie piłki, no i gramy. Ja gier zespołowych za bardzo nie lubiłam, od razu się przyznam. Byłam drobna, zawsze niewysoka i po prostu nie radziłam sobie w tych grach zespołowych, za to całkiem niezła byłam w tych wszystkich testach sprawnościowych i wydolnościowych. Ale jak dzisiaj wyglądają lekcje WF-u? Czy coś się zmieniło na przykład w przygotowaniu nauczycieli do tego, jak dziś prowadzić zajęcia wychowania fizycznego, skoro, tak jak pan powiedział, przez 16 lat tak bardzo pogorszyła się sprawność dzieci i młodzieży?
To jest bardzo ciężki temat, jeżeli chodzi o nauczycieli wychowania fizycznego.
Spróbujmy. Jak to jest teraz?
Lekcje wyglądają naprawdę różnie. Przygotowanie nauczycieli jest naprawdę różne i nie wszyscy może do końca zdają z tego sprawę, jak ważną rolę mają w szkole. Jak to wychowanie fizyczne wpływa na rozwój naszych dzieci. Bo przecież tak, to jest tylko taki mniej więcej 10 lat, gdzie my jako WF-iści możemy ukształtować nasze dzieciaki. Mówię nasze, czyli wszystkich uczniów. I nie do końca chyba wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważną rolę w edukacji mamy my, nauczyciele wychowania fizycznego.
A gdyby pan miał wymyślić idealny program lekcji wychowania fizycznego i miał na sobie ten obowiązek przygotowania do tego bardzo dobrze nauczycieli, to co by pan zrobił? Co by pan zmienił? I jak by to poukładał?
Jeżeli chodzi o nauczycieli, to myślę, że wprowadziłbym testy sprawnościowe, tak jak są w wojsku.
Dla nauczycieli,
mm-hmm. tak. Między innymi też, jak już jesteśmy przy nauczycielach, to 5 lat temu wymyśliłem igrzyska lekkoatletyczne dla nauczycieli i pracowników oświaty, które odbywają się w białych błotach. I to też pokazuje, jak nauczyciele wychowania fizycznego, nie tylko, uprawiają sport. Więc,
to mamy mało sprawnych fizycznie nauczycieli wychowania fizycznego?
Nie chciałbym, żeby to tak zabrzmiało, ale...
To mój wniosek. Trochę tak zabrzmiało. To biorę to na siebie.
Dziękuję. Wystarczy spojrzeć, jak to mniej więcej wygląda. Zapraszam na zawody, które odbywają się co roku w czerwcu, więc można zobaczyć, jak to mniej więcej wygląda.
Naszym tematem tygodnia są zajęcia pozalekcyjne. No i oczywiście wśród tych zajęć pozalekcyjnych są także zajęcia sportowe. Pytanie, czy powinny się znaleźć? I czy jeśli wyślemy nasze dziecko raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu na jakiś godzinny trening, to możemy mieć jako rodzice czyste sumienie? Zapewniam mu ruch. Wystarczy?
Zapewnione powinno być te godziny w szkole, a jeżeli dziecko i rodzice chcą rozwijać swoje zainteresowania, rozwijać zainteresowania swoich pociech, to jak najbardziej jestem za tym, bo na przykład nie ma czegoś takiego jak pływanie na większości szkół, więc fajnie jakby te dzieciaki chodziły na basen, przynajmniej 2 razy w tygodniu, tak żeby rozwijać swoje ciało ogólnie. Są też zajęcia, które my mamy w podstawie programowej, a na przykład dzieciaki chciałyby rozwijać bardziej swoją gimnastykę, tak, używając różnych przyrządów, więc jak najbardziej jestem za tym, żeby chodzić na te zajęcia. Już nie tylko dlatego, że tego nie ma na WF-ie, ale to dlatego, żeby po prostu rozwijać to w ten sposób, żeby na przyszłość mieć więcej, nie wiem, umiejętności ruchowych chociażby.
No właśnie, i znowu wracamy do tego pytania, na które chyba jednak pan ostatecznie nie odpowiedział, jak mogłyby wyglądać idealne lekcje wychowania fizycznego, bo tak się zastanawiam, czy po prostu też nie zniechęcamy jako dorośli dzieci do ruchu, dlatego że nawet na tym WF-ie, którego jest wcale nie mało w programie szkolnym, wkładamy ich w konkretne ramy, a przecież każdy lubi coś innego i każdy w czymś innym może być dobry. Jeśli ja jako uczennica nie lubiłam gier zespołowych, bo byłam drobna, niewysoka, nie radziłam sobie z nimi dobrze, ale lubiłam inne rzeczy, to może tutaj powinien być szerszy pakiet i większa otwartość.
Był taki pomysł, żeby podzielić jakby na fakultety dzieci, żeby chodziły na przykład 2 razy w tygodniu na WF ogólnodostępny, gdzie są ćwiczenia ogólnorozwojowe, różne gry zespołowe, a potem dzieci mogłyby sobie wybrać jakiś blok tematyczny. Na przykład nauczyciel, który jest odpowiedzialny za gimnastykę, zbiera taką grupę, nauczyciel, który zajmuje się tańcami i różnego rodzaju wachlarz innych zajęć. Chyba nie do końca to przeszło.
Dlaczego?
Dzieci zaczęły przynosić zwolnienia od rodziców, bo jeżeli była już możliwość taka, że nie do końca to jest, że to są przymusowe zajęcia, no to pojawiły się zwolnienia od rodziców, od lekarzy, więc tutaj to, że my staramy się zapewnić jakoś ten ruch dzieciom, no to nie do końca rodzice zdają sobie z tego sprawę, jakie to jest ważne dla nich.
Z tego raportu, który już przytaczałam na początku naszej rozmowy, wynika, że ponad 90% dzieci nie ma dziś podstawowych umiejętności ruchowych. A jakie to są te podstawowe umiejętności ruchowe? Co dziecko umieć robić powinno?
Bieganie, skakanie, już nie mówię o rzucanie, to są podstawowe już nie umiejętności ruchowe, już nie mówię o ruchach złożonych typu rzut oszczepem, czy chociażby dwóch, tak. To teraz problem jest, trzeba poświęcić na przykład kilka lekcji, oczywiście nie dla wszystkich uczniów, ale dla większości, na przykład żeby nauczyły się skakać skakanką. Dla nas, osób, które to robiły naturalnie, gdzie ten ruch
na
przychodził...
Na każdej przerwie.
Dokładnie. Mhm. Przychodził ten ruch, skakanie, rzucanie piłeczką palantową, to były dla nas ruchy naturalne, tak? A teraz dzieci nie wiedzą, na przykład jak rzucamy prawą ręką, którą nogę wystawić do przodu. Po prostu nie mają umiejętności. Robiłem testy, każdy robił z nas testy, na przykład rzut piłeczką palantową w 5. klasie akurat, w zeszłym roku, bo będę pamiętać to chyba do końca życia. Zadałem pytanie, kto rzucał już kamieniem, szyszką? Oczywiście nikt nigdy nie rzucał. Nikt nigdy nie rzucał i proszę sobie wyobrazić, że średnia długości rzutu była między 5 a 8 metrów piłeczką palantową. Przecież to
Ale jeśli się idzie z dzieckiem, nie wiem, nad jezioro, nad staw, nad rzekę, do lasu, do parku, to jest naturalne, że ono coś zabiera z ziemi i próbuje to gdzieś rzucić. A pan mówi, że te dzieci nie rzucały nigdy niczym?
Tak. Więc to widać od razu.
Co powiemy rodzicom?
A co rodzice nam powiedzą? Dlaczego te dzieci nie rzucały?
No właśnie.
No, to jest dobre pytanie, więc... A to jest tylko rzut piłeczką palantową. Nauka dwutaktu trwa bardzo długo. Dzieci nie potrafią nogi jakby ponoć zestawiać odpowiednio w danej sekwencji. A co dopiero o rzutach, odbijanie, nie wiem, piłki siatkowej, czy różnego innego rodzaju gry. Więc no...
No dobrze, to teraz wybiegnijmy trochę w przyszłość.
Tak.
Jeśli dziecko... dziś nie potrafi zrobić dwutaktu, koordynować swoich ruchów, czy rzucić piłeczką tak, jakby rzucało naturalnie w lesie, na przykład szyszką, to jak będzie z jego ciałem i z jego zdrowiem, kiedy będzie dorosłym człowiekiem, na przykład 40-letnim?
Jeżeli wyjdzie z brakiem umiejętności, bo ja nie mówię, że to jest podstawowa umiejętność, że musimy chodzić i wszędzie, nie wiem, rzucać śmieci do kosza dwutaktem,
no
prawda? Ale jeżeli taka osoba w okresie, gdzie jego układ mięśniowy, kostny, układ krążeniowo-oddechowy rozwija się najbardziej i on to zaniedba, i rodzice zaniedbają, w wieku 40 lat usiądzie za biurko w pracy, bardzo szybko zaczną pojawiać się bóle między innymi kręgosłupa, bóle stawów ogólne. I, no i jeżeli nie będzie miał takiej, nie będzie nauczony, że może to, że cały ból może zniwelować ruchem, wzmocnieniem mięśni, no to zacznie się farmakoterapia, więc to już równia pochyła. Nie widzę tego, więc...
Ten ruch jest nam po to, żebyśmy byli długosprawni. Coraz dłużej żyjemy. Fajnie, żebyśmy byli sprawni.
Tak.
Dzisiaj Światowy Dzień Fizjoterapii. Samorząd Zawodowy Fizjoterapeutów rozpoczyna taką akcję pod hasłem Polska się rusza. Jaki ruch to dobry ruch tak na co dzień dla każdego, już nie skupiając się tylko na dzieci, na dzieciach i młodzieży, ale w ogóle dla nas wszystkich?
Patrząc na te czasy, to każdy ruch jest dobry. Nawet wchodzenie po schodach jest zdrowe, tak?
A jazda na hulajnodze elektrycznej? Może się wydawać niektórym, że to ruch.
Tak. No nie, dzieciom niestety się wydaje. Rozmawialiśmy na początku, teraz po wakacjach, jak spędziły aktywnie czas. To część dzieci powiedziało, że jeździło na hulajnogach elektrycznych, gdzie jestem absolutnym przeciwnikiem, więc jakby bardzo mi się to nie podoba.
Czyli spacer?
Tak. Spacer, bieganie, jazda na rowerze. To są podstawowy ruch, który dzieci i dorośli... młodsi, starsi powinni wykonywać.
To jeszcze na koniec bardzo krótko, bo pan zaprasza tych, którzy trochę bardziej lubią się poruszać, na zawody kolarskie. Chrośna Cycling Challenge po raz kolejny w najbliższą sobotę.
Już po raz szósty jest to największa impreza kolarska w Polsce tego typu. Jest to indywidualna jazda na czas. Wczoraj jeszcze wieczorem spojrzałem, lista startowa jest już prawie zapełniona, więc 200 zawodników stanie na starcie w sobotę 12 września.
Dystans?
20 kilometrów z miejscowości Nowa Wieś do Chrośnej i z powrotem.
No to życzymy dobrej pogody, żeby dopisała. A za rozmowę bardzo dziękuję. Rafał Kęsik, fizjoterapeuta, nauczyciel wychowania fizycznego i doradca metodyczny w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, był dziś w Światowym Dniu Fizjoterapii naszym gościem. Rozmawialiśmy o tym, jak to jest z naszym ruszaniem się i po co w ogóle nam ruch. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Agnieszka Marszał, do usłyszenia.